A gościem wywiadu jest pan poseł Andrzej Melak. Witamy serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rozmawiamy w przeddzień 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Z jakimi myślami pan szykuje się na jutro?
No, panie redaktorze, dzieje się wiele. No, w ciągu ostatnich dni, a chyba z tych najważniejszych wydarzeń, to odsłonięcie było pomnika pana Kaczyńskiego i pozostałych ofiar w Budapeszcie. I tam bracia Węgrzy pokazali, jak to powinno wyglądać. A korzystając z tej okazji, to chciałbym złożyć gratulacje dla pana Orbana, jego partii Fidesz, którzy zdobyli konstytucyjną większość. I to jest wzór, pokazanie, jaka postawa powinna być w Polsce.
Ta polityka Viktora Orbana przyniosła skutki, ale przede wszystkim pewnie gratulować trzeba Węgrom.
Oczywiście, że tak.
U nas 8. rocznica, będziemy mieć na placu Piłsudskiego pomnik. Znakomity rzeźbiarz ten pomnik stworzył. Forma, myślę, bardzo bogata w treści. Czy to jest powód do optymizmu?
Tak. To jest pewnego rodzaju zwieńczenie naszych oczekiwań, pracy, determinacji i stałości, którą zaprezentowaliśmy 8 lat temu, zaraz po tragedii, którą konsekwentnie realizowaliśmy i wbrew temu, co mówili wówczas rządzący, a do dzisiaj powtarzają rządzący Warszawą, to jest słuszne i jak najbardziej zasłużone upamiętnienie dla tych, którzy tyle Polsce, Warszawie poświęcili.
Pierwszy film, jaki ukazał się o katastrofie smoleńskiej, to film Marii Dłużewskiej i Anny Lichockiej, Mgła. I ta mgła przykrywała tą katastrofę aż do niedawna. Różne koncepcje ścierały się ze sobą w przestrzeni publicznej. Dezinformacja goniła dezinformację. Czy teraz ta mgła opada?
Panie redaktorze, ten stan trwa do dzisiaj. Pomimo wysiłków i usiłowań powołanych 2 lata temu Komisji Smoleńskiej, przy ministrze obrony narodowej wiele wątpliwości i badań trwa. Nic do końca nie zostało wyjaśnione. Trwają ekshumacje, było skanowanie modelów bliźniaczego samolotu. Są różne opinie fizyków, między innymi profesora Biniendy, który twierdzi i jego współpracownicy, że tak jak Jorgensen, chyba jeszcze Taylor, że przyczyną był wybuch na skrzydle. Tą teorię to na skutek zniszczenia samolotu potwierdzają wybitni fizycy. Ja jestem też wychowany w technice, więc uważam, że te ich sugestie, argumenty i przypuszczenia są słuszne, poparte naukowymi metodami.
Tych wybuchów było przynajmniej kilka, były wybuchy w skrzydle,
które
odstrzeliły po pierwsze tą część skrzydła, po drugie odstrzeliły tak zwany slot, co sprawiło, że ten samolot się faktycznie obrócił, ale po drugie były wybuchy w środku, w kabinie samolotu.
Panie redaktorze, 5 było w takich wypadków lotniczych po Smoleńsku na terenie Rosji. Jeden z podobnych typów samolotów wyciął 270 metrów bieżących lasu. Drugi wystartował pomimo kolizji i braku 4 metrów skrzydła. Wystartował, nie mógł się zatrzymać, wylądował, zrobił krąg. Wszyscy przeżyli. Jeden wylądował do góry kołami. 102 osoby będące w tym samolocie, to był samolot Tu-104, przeżyły. A tu spadając z wysokości, jak mówią, 15 metrów, został uszkodzony przez brzozę, która jest drzewem miękkim, która po prostu powinna być przez to skrzydło przecięta jak trawa przez kosiarkę, nóż, brzytwę, nie wiem. To nie ma logiki, wie pan, a poza tym postępowanie Rosjan i Polaków. Zaraz po pierwszych godzinach postępowania, wykluczające udział osób trzecich,
zgadzające się na...
Z narracją, że wina była pilotów, że Polacy piloci nie znali języka rosyjskiego, topografii, nie wykonywali poleceń pilotów, to wszystko były fałszywki, które przez lata utkwiły w pamięci i w narracji w środków masowego przekazu w Polsce i na świecie.
Co jest oczywiście równoległe do zbrodni katyńskiej, gdzie Rosjanie oskarżali Niemców przez 50 lat, budowali nawet pomniki ofiar zbrodni niemieckich, wskazywali, którzy oficerowie, które oddziały brały w tym udział. To wszystko było...
Panie redaktorze, Rosjanie w 1944-1945 roku skazali na śmierć ponad 500 Niemców za rzekomą zbrodnię katyńską. Wyroki wykonali. A Stalin do Roosevelta powiedział w ten sposób: jeżeli pan prezydent pozwoli, to my rozstrzelamy 50 tysięcy niemieckich jeńców. Roosevelt uważał, że to żart. Stalin nie żartował.
To mamy do czynienia ze Związkiem Radzieckim, którego Rosja jest dziedzicem i jak widać po wydarzeniach na świecie bardzo
kontynuatorem
bliskim.
Oczywiście od carskich rządów poprzez Rosję sowiecką.
No i z tą całą brutalną manipulacją...
Zderzyliśmy się.
Jakie wnioski?
Tak, ja bym ich nazwał chłopcy z podwórka, którzy... Tusk i inni jego koledzy, którzy nie dorośli do tego, by stanąć w obronie majestatu Rzeczypospolitej i polskiej racji stanu. Stchórzyli, zrajterowali całkowicie, poddali się narracji rosyjskiej i jeszcze przeznaczyli i skierowali wszystkie środki, które były dostępne w Polsce do tego, by manipulować tą katastrofą, by ogłupiać Polaków.
Znam kilkanaście osób, których życie publiczne, absolutnie dorosłych, zaczęło się 10 kwietnia 2010 roku. Do tego czasu uważali, że to jest czas smarowania chleba masłem, to jest czas prywatny, już wygraliśmy. To są ludzie aktywni w latach 80. jako młodzi ludzie brali udział w NZS-ie, w różnego rodzaju organizacjach, wspierali Solidarność, chodzili na manifestacje, a potem zajęli się swoim życiem. Rodziną, karierą zawodową, mniej lub bardziej rozwiniętą, wyjazdami i tak dalej.
Chcieli mieć czas dla siebie.
10 kwietnia 2010 roku był szokiem.
Zmienił ich narrację, no to prawda, bo to był szok. To był szok, a przede wszystkim postawa polskiego rządu i polskiego Sejmu w owym czasie w rządzącej większości, która mówiła i wszystko wbrew oczywistym faktom. My widzieliśmy to, przecież nikt nam nie powie, że jesteśmy albo głusi, albo niewidomi. Jak postępuje się na świecie przy tego typu katastrofach, to... Widzimy codziennie w telewizji, w radio, słuchamy, w gazetach, czytamy. Nie ogrodzono terenu. Nie zabezpieczono pozostałych szczątków samolotu. Wszystko puszczono na żywioł. Nie przeprowadzono najważniejszych
oddziały od razu. Straż pożarna stała. Co za zbieg okoliczności w miejscu bliskim tego wypadku i była gotowa do wyjazdu. Tam cały szereg ciekawych historii.
Panie redaktorze,
na pewno będzie, dowiemy się jutro.
Najciekawszy to był brak środków zabezpieczenia, które powinny czekać na prezydenta. Nie było kolumny, która powinna witać prezydenta. Sanitarki, minerów, saperów i innych lekarza i borowców. Nikt na prezydenta na lotnisku Sewiernym nie oczekiwał. I to jest najważniejszy argument, że nikt prezydenta tam nie oczekiwał.
Ale ci wszyscy, którzy, o których mówiłem przed chwilą, dowiedzieli się na podstawie katastrofy smoleńskiej czegoś o państwie polskim?
No, dowiedzieli się, że to wszystko jest bujda na resorach, że ministrowie eleganccy, młodzi, rzutcy, wydawałoby się w pełni polotów, w wymowie i w obyciu, są po prostu malusiśkimi ludźmi, którzy nie mają żadnej wizji i są przestraszeni lub bardzo spolegliwi w stosunku do naszego, za przeproszeniem, odwiecznego wroga, którego jako historycy powinni znać z przeszłości jego poczynania. I oddali absolutnie całą narrację, całe śledztwo w ręce Rosji, putinowskiej Rosji.
A dlaczego?
Uważam, że to byłoby dla nich bezpieczne. Wiedzieli, że Putin nie wypuści żadnej informacji, że będzie prowadził śledztwo w ten sposób, jaki prowadził, że jak zawsze w tych śledztwach prowadzących przez MAG wina jest zawsze po stronie pilotów, nigdy, którzy zginęli, nigdy nie jest po stronie maszyny, urządzeń czy ludzi, którzy byli, sprowadzali ten samolot. Jedną postawę. Po wypadku samolotu polskiego Iła, kiedy jeden z członków komisji, zapomniałem, profesor, udowodnił ponad wszystko, to były czasy gierkowskie, że przyczyną była awaria
silnika. Tak, silnika, łopatka, która
w turbinie łożysko się rozsypało. To był błąd techniczny, niedoróbka Rosjan. To były samoloty właśnie w ten sposób wykonywane, a tutaj ten samolot będący w remoncie u przyjaciela Putina był w zasadzie wystawiony na wszystko, na działanie służb kontrwywiadowczych i wywiadowczych rosyjskich.
Samolot był niepilnowany, to już
jeden
wiemy.
Borowiec go miał pilnować.
Przez 24 godziny, 7
to
dni w tygodniu,
przez 2
miesiące.
To było po prostu niemożliwe, więc o klasie pilotów nie będę tu wspominał. Powiem przecież, że ten samolot od czasu remontu miał kilkanaście dosyć poważnych awarii. Bez autopilota wylądował na Haiti. Amerykanie z
tam
pełnym podziwieniem.
Tam się dziwne rzeczy psuły w tym samolocie, prawda? Latał i tak, a to coś ze skrzydłami. Właśnie pytanie, czy z tymi skrzydłami, w którym były te, według komisji, podkomisji badającej.
Doskonale wiemy, że Rosjanie mają jeden z najlepszych wywiadów i są zdolni do wszystkiego, co widzimy na wielu przykładach i kto obserwuje historię Rosji, zdaje sobie sprawę, jak ona działa, ta służba, jak działają w ogóle organy państwowe, a Polacy w stosunku do postawy rosyjskiej byli jak chłopcy z przedszkola do chłopców z Politechniki. Tak można powiedzieć. Bawili się Rosjanie z nami. Zrezygnowaliśmy ustami pani Kopacz w Moskwie z pomocy NATO i Unii Europejskiej.
I teraz przechodzimy do wątku osobistego, ponieważ elementem manipulacji rosyjskiej było poniżanie rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej i pan był tego przedmiotem.
Oczywiście, panie
polskie władze to lojalnie wykonywały, tak?
Tak, 2 miesiące po zakończeniu pogrzebów polskich ofiar w Polsce Rosjanie poinformowali rząd Tuska, że nastąpiły jakieś omyłki w pochówku. Pan Tusk i jego rząd i prokuratura ponad rok czekała, nim dokonano pierwszych ekshumacji i stwierdzono po prostu w absolutną niewiarygodność rosyjskich sekcji przeprowadzonych na Polakach. To tam właśnie kłamała pani Kopacz, że Polacy uczestniczyli w sekcjach, polscy prokuratorzy, lekarze. Ja powiem tak, ja po przeczytaniu raportów sekcyjnego o Stefanie, gdzie było napisane, że osobnik o wysokości 194 cm, Stefan miał 172, Oż tam jeszcze wiele innych szczegółów się nie zgadzało. Ja to czytałem, jakby to nie dotoczył ten raport mojego brata. I wystąpiłem w 2011 roku, na samym początku roku, styczeń, luty, o przeprowadzenie ekshumacji sekcji. 6 lat czekałem i nigdy byłem, zawsze byłem zwodzony. Te swoje prośby potwierdzałem co pewien czas i zawsze była jedna odpowiedź. Jeszcze nie, trwają badania, nie możemy tego zrobić, aż do podjęcia decyzji przez prokuratorów, którzy byli powołani z nowego rządu. Kiedy stwierdzono i powiedziano, że będą ekshumacje, że będą sekcje. I to jest niezbędny element każdego śledztwa, bo wyniki takich sekcji mówią bardzo, bardzo dużo. My mieliśmy jeden materiał dowodowy w postaci ciał w Polsce i żeśmy z tego nie skorzystali. Dlaczego? No to właśnie jest pytanie. Za dużo by powiedziały te ciała? Po 6 latach, po 5 latach mówią całość, ale rzeczy i wiele elementów zostało już na zawsze utraconych.
Jednak pamiętamy, co mówili ludzie, którzy byli wtedy we władzach. Wspomniał pan swoją koleżankę z parlamentu, Ewę Kopacz, która mówiła o przekopywaniu.
Kłamała w stosunku do nas, kłamała w stosunku do przedstawicieli Sejmu i Senatu, kłamała na cały świat. I ta narracja jej przebijała się po prostu do wiadomości na całym świecie. Przecież nikt zdroworozsądkowy na Zachodzie, w wolnym świecie, nie uwierzy w to, że własny rząd kłamie i oszukuje własnych obywateli, działa na szkodę tych narodowych interesów. A tak było.
Pamiętam to nagranie z posiedzenia komisji, gdzie Władimir Putin siedział i ze zdumionym wzrokiem patrzył na panią Ewę Kopacz, która mówiła o doskonałej współpracy specjalistów. No ale skoro
panie
tak
redaktorze,
mówiła...
w listopadzie 2010 roku było spotkanie premiera z około 300 przedstawicielami rodzin tych, którzy zginęli w KPRM-ie. I tam zadawano pytania, między innymi ja też zadawałem, na które premier udzielał odpowiedzi. Te pytania i jego odpowiedzi to jest gotowy materiał oskarżający premiera i jego rząd. Na pytanie, dlaczego nie powołał Międzynarodowej Komisji, odpowiedział: Rosjanie działają znakomicie.
A poza tym komisja rosyjska nazywa się
Międzynarodowa, ma nazwę, tak jest.
Więc jest Międzynarodowa Komisja.
Dlaczego nie korzysta z pomocy oferowanej przez NATO i Unię Europejską? Rosjanie działają znakomicie, nie potrzebujemy. NATO miało środki, możliwości i doświadczenie. Nie wykorzystano tego.
Mimo że był to samolot wojskowy. Andrzej Melak, naszym gościem. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Jutro spotykamy się na placu Piłsudskiego, gdzie odbędą się centralne państwowe obchody.
Właśnie, ważny dzień.
Są ludzie, którzy w tych obchodach nie chcą wziąć udziału. Mówimy na przykład o Platformie Obywatelskiej.
Wie pan, dziwi się pan? Nie, mnie to nie dziwi. Mnie to po prostu boli.
A przecież to ich koledzy też tam polegli i...
Ale tam nie ma świętości, którą by oni uszanowali. Gdyby chcieli, gdy była zgoda narodowa po katastrofie kilka dni, mogli wyjść, zostawić krzyż postawiony przez harcerzy, postawić tam 2 małe tablice, złożyć kwiaty i sprawa byłaby, jak to mówią, wyłagodzona. My tyle żądano przecież w owym czasie.
Nic więcej, tak?
Tak. Oni się zgodzili na to, by jątrzyć, bo zgoda w narodzie była niebezpieczna dla tych rządów.
Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję pięknie.
Andrzej Melak, to był wywiad dnia. A my, proszę państwa, łączymy się z Wrocławiem, gdzie jest pan Wojciech Myślecki, doktor nauk oraz działacz Solidarności Walczącej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu też.
Solidarność walcząca, jej lider historyczny Kornel Morawiecki jest w Sejmie. Czy dzisiaj to jeszcze jest organizacja, która funkcjonuje, czy tylko taki klub towarzyski weteranów?
Nie no, organizacja została oficjalnie rozwiązana w 1990 roku i w tej chwili, powiedzmy, to środowisko związane z Solidarnością Walczącą skupia się wokół stowarzyszenia o nazwie Solidarność Walcząca, który jest po części stowarzyszeniem społecznym. Troszeczkę też oczywiście zajmujemy się sprawami pomocy dla kolegów, którzy takiej pomocy potrzebują, czyli też jest takie ukierunkowanie kombatanckim, ale organizacja ta podziemna nie funkcjonuje, została rozwiązana.
Czyli Grzegorz Schetyna nie należy do tajnego stowarzyszenia podziemnego, tak samo jak pan Jerzy Gorzelik.
Tak, ale on był członkiem Solidarności Walczącej.
No właśnie,
Schetyna, tak.
Właśnie o tym wspominamy, że jest to organizacja, w której wybitni uczestnicy obecnego życia politycznego brali udział. Członkiem Solidarności Walczącej był również Mateusz Morawiecki.
Tak, on był jedynym chyba przyjętym bez ukończenia 18 lat, bo taka potrzeba była, żeby dać mu ochronę organizacji, został przyjęty, no i był jeden z takich najbardziej odważnych i dynamicznych później członków SW, także zapisał dobrą kartę w Solidarności Walczącej.
Mateusz Morawiecki jest teraz premierem.
Był publicystą, trzeba zaznaczyć, że nie tylko był członkiem tej części operacyjnej, ale też był publicystą, bardzo młodym, piszącym w podziemnych czasopismach. Miał pseudonim Dziki.
Jak wyglądała droga Mateusza Morawieckiego do dzisiejszego stanowiska szefa rządu jednego z sześciu największych krajów Unii Europejskiej?
No, sądzę, że ta droga była dosyć długa. On się chyba nieźle przygotował. Jego polityka zawsze interesowała. Można powiedzieć, że od dziecka, przynajmniej jak ja go poznano, gdy miał kilkanaście lat, no to już wtedy się bardzo też interesował. I też trzeba wiedzieć, że on ma podstawowe kształcenie historyczne, później uzupełniło specjalistyczne, ekonomiczne, organizacyjne, biznesowe i bankowe. Także on się dobrze przygotował się również pod względem edukacyjnym. Ale o czym mało się wie, on na początku, w 1991 czy 2 roku, skutecznie sam przeprowadził sobie kampanię wyborczą i został radnym sejmiku samorządowego. Właśnie wtedy pokazał również, że ma taki zmysł organizacyjny, polityczny, że znalazł dobry klucz do mieszkańców jakiejś tam części Wrocławia, gdzie przeprowadził właśnie taką trochę w stylu angielskim kampanię wyborczą, wchodząc od domu do domu, stojąc na placyku, witając się, przedstawiając i tak dalej. Także jakby od małego. Natomiast jeżeli chodzi o dojście do pozycji obecnej politycznej, ja sądzę, że ta decyzja zapadła w momencie, kiedy on poznał już jako prezes Wielkiego Banku Zachodniego, WBK, to były dwa połączone banki, Bank Zachodni, Bank Wielkopolski, mechanizmy, jakby nie powiem rządzenia świata, ale mechanizmy kreowania szeregu ważnych procesów i w świecie z poziomu wielkich pól finansowych i zorientował się, bo ja miałem okazję przecież z nim często rozmawiać, że państwo, które jakby nie przygotuje się do tego nowego zglobalizowanego świata, no może znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji i to była ostateczna przyczyna jego decyzji o pójściu do polityki, żeby tą swoją wiedzę unikalną, specjalistyczną właściwie, to dosłownie może parę osób w Polsce były tak blisko tych mechanizmów, bo jak powiedziałem, to są ludzie, którzy muszą być ze świata finansów i bankowości, żeby to jakby wniknąć w to towarzystwo. I to była decyzja ostateczna, że on pójdzie do polityki. Czyli porzucił bardzo dobrze płatną i zresztą prestiżową funkcję w świecie finansów i przeszedł do polityki.
Pan jest człowiekiem, który również opisuje te mechanizmy, to spróbujmy na potrzeby radiowej rozmowy takich trzy najważniejsze elementy tego nowego świata opisać.
Znaczy, w tej chwili można powiedzieć, że my chyba żyjemy w najciekawszym, czyli najtrudniejszym okresie przekształcania się świata, ponieważ ten proces globalizacyjny, którego jakby fundamentem ideowym i politycznym był otwarty taki neoliberalizm, w zasadzie się załamuje na naszych oczach i równocześnie idzie bardzo szybka fala nowej rewolucji przemysłowej, która się rysuje już bardzo wyraźnie. To jest związane oczywiście z technologiami informatycznymi, ale już taką na skalę wręcz można powiedzieć gigantyczną, i z nowym systemem komunikacji społecznej poprzez portale społecznościowe, co jakby wyłącza klasyczne komunikatory. No, proszę zwrócić uwagę, że my rozmawiamy przez radio internetowe, prawda, jesteśmy w tej chwili.
Ale czekamy, żeby stać się radiem zwykłym, dostępnym w odbiornikach.
No, ale ja sądzę, że te radia tego typu w układzie tych rozproszonych systemów komunikacji międzyosobowej, a do takich należy internet, to te radia na pewno będą odgrywać też bardzo istotną rolę, oprócz tych normalnych głośnie rozsiewczych. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, zmiana systemu komunikacji między społeczeństwem, nowa fala rewolucji przemysłowej związana z technologiami informatycznymi, ale jednak również z nowymi takimi rzeczami jak inteligentne systemy wspomagające procesy gospodarcze i społeczne, ale również sprawa jakby zaniku wagi lokalnej społeczności w układzie oddziaływania na ludzi. Znaczy człowiek jest wprawdzie ciągle jeszcze członkiem jakby społeczności lokalnej, ale z drugiej strony jest jakby zanurzony w tym świecie wirtualnym, który jest dosyć zunifikowany, bo jeżeli ktoś zna język angielski, to na dobrą sprawę ma taki sam mniej więcej poziom dostępu i komunikacji, jak każdy obywatel świata znający język angielski. Więc jak powiedziałem, że te wszystkie elementy powodują, że zmienia się lokalizacja decyzji strategicznych w świecie. I to właśnie dla Morawieckiego było o tyle istotne, że on coś zdał sprawę, że niewiele osób jakby do końca to rozumie. Ponieważ jest, o czym nie wspomniałem, jest naprawdę patriotów w takim najlepszym może tego słowa znaczeniu, świadomym, pracowitym i oddanym Polsce. I to jest właśnie to połączenie jego wiedzy z determinacją, żeby ją wykorzystać dla polepszenia pozycji Polski. To moim zdaniem może nie wszyscy widzą, ale on to dosyć skutecznie robi. Ale wracając do pytania fundamentalnego, to następnym elementem, który wyznacza nas współczesny świat, jest nowym, to jest powrót Chin na swoją pozycję, którą miało kilka tysięcy lat, czyli państwa, które dominuje i wyznacza jakby pozycję wschodu, czyli dalekiego wschodu w tej chwili. I bo właściwie świat się przez wiele, od czasu, kiedy się ukształtował Imperium Rzymskie, to właściwie dzielił się na wschód i zachód, a może nawet i wcześniej, może jeszcze za czasów greckich. I właściwie te dwa bieguny wyznaczały porządek świata, wyznaczały rozwój świata, wyznaczały też linię rywalizacyjną. I my mamy właściwie tą sytuację, że Chiny wróciły na swoje miejsce, a Zachód znajduje się w takiej fazie, można powiedzieć, przekształcania się, czyli ta liberalna koncepcja globalizacyjna zderzyła się nagle z pojawieniem państwa, które wcale się tak łatwo nie zamierza do tego porządku globalnego wpasować i ma możliwości, żeby zacząć wyznaczać jakby swoje standardy globalizacyjne. I ta rywalizacja to jest nową, jeżeli chodzi o współczesną historię. A więc żyjemy w trudnych czasach, mało zrozumiałych, i taki polityk właśnie jak Mateusz Morawiecki jest bardzo nam w tej chwili potrzebny.
Mateusz Morawiecki jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości od wstąpił po wyborach, kiedy został wiceministrem. Jak wygląda...
Nie, on został wicepremierem i ministrem.
Wicepremierem, tak, tak. Natomiast pytanie jest bardziej takie, jak wygląda zaplecze polityczne, bo gra zawsze polega na tym, że ludzie, którzy są na wysokich stanowiskach, mają swoje zaplecze, mają swoich ludzi. To się nazywa albo gra grupowa, a brzydka nazwa brzmi klientelizm, który też jest plagą w polskiej polityce. To jak wygląda
nie, no nie
to zaplecze?
Tylko w polskiej, nie tylko w polskiej, to nie tylko nasze jakieś takie. U nas powiedzmy jest to źle, bardzo źle odbierane, natomiast to klientelizm występuje w innych państwach też. A wracając do tej pozycji zaplecza politycznego. Otóż on tutaj też jest oryginalnym politykiem, bo on wszedł w zaplecze, które już było. On w zasadzie oprócz tego, że ma, jak no można powiedzieć, ludzi, którzy znają jego, cenią i są gotowi wspierać go i współpracować, choćby ludzie z banków, czy ludzie ze świata finansów, część ludzi z Solidarności Walczącej, albo ludzi związanych z tym środowiskiem. Ale to nie jest zaplecze polityczne, tylko to jest zaplecze, które pozwala mu funkcjonować operacyjnie, mając trochę swoich ludzi, do których ma zaufanie, a to w polityce też jest bardzo potrzebny taki krąg ludzi. Natomiast on wszedł w zaplecze polityczne, wszedł do partii i właściwie tą jego taką legitymizacją w tym środowisku partii rządzącej PiS w zasadzie był Jarosław Kaczyński, który go w jakimś sensie zaprosił, bo docenił to, o czym ja już tutaj mówiłem, jego unikalną wiedzę, jego zaangażowanie, no i kompetencje polityczne. Czyli można powiedzieć, że na początku był po części politykiem jakby nie tyle wynajętym, ile zaproszonym. I teraz to jest poważny problem dla niego, bo jest przede wszystkim premierem, który nie jest członkiem parlamentu. To jest problem chyba nawet ważniejszy. Druga rzecz, że on już przecież w końcu jakby nie było działając te 2-3 lata z okładem, wyrobił sobie pewnie środowisko wewnątrz partii rządzącej, szczególnie wśród młodszych działaczy, młodszych posłów. I nie wiadomo, czy jakby to nie zostanie niedługo zweryfikowane, w jakim stopniu ma to poparcie. I trzecia rzecz, istnieje coś, o czym się mało w publicystyce mówi i pisze, coś, co bym ja nazwałbym elektoratem interesów. To znaczy, że proponowane przez niego reformy mogą mieć poparcie środowisk wpływowych, tak jak na przykład gospodarcze, które by wprawdzie nie zapisały się, czy nawet by nie zagłosowały na PiS, ale zagłosują na jego program reformy Polski. A więc to środowisko istnieje, to zaplecze polityczne, ono nie jest w tej chwili dosyć dobrze zdefiniowane i sądzę, że nawet Mateusz Morawiecki nie do końca wie, jaka jest siła, czy jaka jest słabość jego zaplecza politycznego.
W wywiadzie dla Kultury Liberalnej mówił pan o analogii taterników, gdzie są jacyś ludzie na dole i jeden człowiek u góry, który tam wyrąbuje skał, potem asekuruje wszystkich wspinających się. Czy to jest analogia do działalności politycznej Mateusza Morawieckiego?
Ja mówiłem to o pewnym mechanizmie jakby w tym środowisku małym Solidarności Walczącej, które wspiera jego, że u nas w zasadzie zasada była taka, że nie rywalizuje się ze swoim kolegą z listy, którego uważa się za naczelnego wroga, tylko że my naprzód staramy się jakby pomóc komuś, żeby wszedł na górę, a później on jakby od góry nas asekuruje, no kto się spinał, to wie, że pierwszy idzie, gdzie nie ma jeszcze haków powbijanych, gdzie nie ma odgórnej asekuracji, to wbija haki nad sobą, przypina, a my go od dołu asekurujemy. I dopiero on, jak wejdzie już na górę, to odgórnie asekuruje tych następnych. I to jest bardzo dużo bardziej efektywna. I to jest taka forma jakby wzajemnego wspierania się w marszu do góry. I to był, ale to dotyczyło właściwie bardziej tego naszego środowiska i to jest bardzo istotne, bo to jest bardzo duży kontrast w stosunku do normalnych mechanizmów partii politycznych, gdzie się bardzo ostro rywalizuje z ludźmi opozycji, choćby na listach wyborczych.
To teraz opowiedział pan nam o takich podstawowych wizjach zmieniającego się świata, o tym, jak Polska może w tym działać. No to spróbujmy spojrzeć na konkretne wydarzenia polityczne właśnie z tej perspektywy. Na przykład konflikt polsko-niemiecki, bo to jest i konflikt, i współpraca. I teraz jak to rozgrywać?
To jest akurat ta figura, o którą pan dobrze ujął, konflikt i współpraca, odpowiada ścierającej się trendom w polityce polskiej, jakby wynikającej z, zarówno z konieczności, ale też z pewnej filozofii politycznej Mateusza Morawieckiego, bo Niemcy właściwie są w tej chwili z powrotem, tak jak Chiny, Niemcy wrócili na pozycję państwa dominującego w Europie Zachodniej, powiedzmy w Unii Europejskiej. Właściwie po pokoju westfalskim w 1648 roku cała polityka europejska polegała na równoważeniu tak sceny politycznej, aby Niemcy nie mogły dominować. Na przykład długi czas nawet generowano konflikt między państwami niemieckimi, a na przykład cesarstwem habsburskim, żeby nie nastąpiło połączenie obszarów, jeden organizm polityczny, obszarów kultury języka niemieckiego, tak? To był fundament polityczny, tu Wielka Brytania taki świetny patent właśnie wymyśliła. I teraz II wojna światowa to całkowicie zreorganizowała, pojawił się właściwie duopol Związek Radziecki i państwa zachodnie, gdzie Niemcy były elementem ważnym, ale w każdym razie niedominującym. I po powstaniu euro Niemcy gospodarczo wykorzystując euro zdominowały praktycznie w tej chwili państwa Unii Europejskiej gospodarczo i politycznie również, czyli wpływy niemieckie w Unii Europejskiej są właściwie wpływami już państwa dominującego. I Polska w zasadzie znowu też historycznie w końcu rozstrzygnęła problem, że nie jesteśmy państwem między Niemcami a Rosją, tylko jesteśmy państwem wspólnie z Niemcami w jakimś tam organizmie gospodarczym. I teraz my z jednej strony jesteśmy skazani na Niemcy, bo nasza droga do Unii Europejskiej szła przez Niemcy, jest i gospodarczo, i politycznie, ale też geograficznie. I właściwie my jesteśmy jakby skazani na, w takim najlepszym może słowa znaczeniu, w końcu przecięliśmy tą tragiczną dla nas sytuację, że musimy, właściwie nie mamy miejsca, jesteśmy samotni między wschodem i zachodem. Wbiliśmy się w ten zachód i musimy w tym zachodzie siedzieć. I w związku z czym z jednej strony musimy mieć bardzo dobre relacje z Niemcami, a z drugiej strony nie możemy pozwolić, żeby Niemcy całkowicie dominowały, no bo jest to naród, który czasem od czasu do czasu pokazywał, co potrafi, a więc ta jakby wykucie tej pozycji właściwej dla Polski, już proporcjonalnej do naszej wielkości i do już jednak jakiegoś tam poziomu materialnego życia, jest fundamentem polityki obecnego obozu rządzącego i jest niewątpliwie fundamentem polityki premiera Morawieckiego. Czyli dobre relacje, ale nie takie, żebyśmy nie mieli właściwego miejsca, żebyśmy byli jakimś państwem takim, można powiedzieć, trzeciego sortu. I konflikt, i współpraca.
To zdobycie podmiotowej relacji z krajami Unii Europejskiej jest bardzo trudne, jest na pewno przed nami. Myślę, że będziemy kontynuować tą rozmowę, jeśli pan pozwoli, bo jest jeszcze cała masa tematów do omówienia, a czas nas teraz goni.
Proszę bardzo.
Także bardzo serdecznie dziękujemy.
Ja jestem do dyspozycji, tym bardziej, że ta forma jest taka dosyć wygodna, bo sobie siedzę z telefonem i rozmawiam z panem. Karol, dziękuję w każdym razie.
Przyjemność po naszej stronie. Pan doktor Wojciech Myślecki, Uniwersytet Wrocławski.
Politechnika,
bo jest pan fizykiem z wykształcenia.
Ja jestem elektronikiem z wykształcenia.
Proszę, to jeszcze w ogóle inaczej. Bardzo ciekawe miejsce, zwłaszcza, że tam powstawały pierwsze polskie komputery, te słynne Odry, prawda?
Lasery też powstawały pierwsze na Politechnice Wrocławskiej i Polskiej. Pierwszy polski laser był zrobiony właśnie u nas na Politechnice.
I Wrocław być może również wraca na mapę takich ośrodków przodujących technicznie na świecie. Ale to zupełnie inna historia, na zupełnie inną rozmowę. Pan Wojciech Myślecki był naszym gościem. Pięknie panu dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.